przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, to pierwsze przy gorącym stole w nowym roku. Po raz pierwszy mamy okazję komentować te właściwie krótkie godziny, które dzielą nas od nowego roku, a już tyle się dzieje w naszym życiu publicznym. Zaskakujące, jak to wszystko się rozwija. No i zapowiedź gorącego roku chyba nam tutaj to wróży. Przy telefonach są dzisiaj z nami politycy, wielkopolscy politycy, posłowie Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego również dla pana. Pan minister, dlatego że jest Jan Dziedziczak, to pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, zarazem poseł Prawa i Sprawiedliwości.
A nasz... Tak jest, wszystko się zgadza, ale przede wszystkim poseł ziemi leszczyńskiej, kalickiej, ostrowskiej. Serdecznie pozdrawiam.
Czyli dobrze w takim razie kolejność tutaj wyznaczyłem. A nasz drugi gość to jest również wielkopolski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef struktur ludowców w Wielkopolsce, Andrzej Grzyb. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Dobry wieczór, witam serdecznie pana redaktora, radiosłuchaczy, no i również pana ministra Dziedziczaka. Cieszę się z tego samego okręgu.
Dokładnie, wszystko się zgadza.
Tak, tutaj nie ma przypadków, panowie. Ja, jeżeli chodzi o dobieranie gości, to bardzo często właśnie okręgi nam się sumują. I dobrze, bo warto spojrzeć troszeczkę z punktu widzenia na przykład okręgu kalisko-leszczyńskiego, z czego się bardzo cieszę. Dziś do Polski trafiła kolejna pula szczepionek przeciw koronawirusowi. 300 tysięcy dawek, a kolejne 150 tysięcy dawek ma zostać wysłanych do szpitali. No i o szczepionkach oczywiście będziemy najpierw rozmawiali, bo wzburzenie duże wywołała informacja o tym, że część polityków, głównie na szczeblu samorządowym, choć nie tylko, i część aktorów głównie, no nie chcę używać określenia celebryci, bo ono ma jakiś taki trochę pejoratywny wydźwięk, ale te osoby zaszczepiły się przeciw COVID-19. Nie są to pacjenci z grupy zero, czyli medycy i personel medyczny, któremu przysługuje na razie szczepienie przeciwko koronawirusowi. No i powstaje pytanie. Ja może posłużę się tutaj prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Zapytam panów o to, czy artyści są naszym narodem dobrem narodowym, a naród powinien dbać o swoje elity i powinni być zaszczepieni w pierwszej kolejności. Andrzej Grzyb, może wywołam w takim razie pana, będzie sprawnie, jeżeli to ja pokieruję początkiem rozmowy.
To, że ludzie kultury, artyści są dobrem narodowym, to nie mam co do tego wątpliwości. Zresztą podobnie tak jak i wszyscy pozostali obywatele są też naszym dobrym, wspólnym dobrem narodowym.
Piękne poetyckie określenie.
Natomiast nie zgadzam się z drugą częścią tej wypowiedzi, bo zostały ustalone pewne zasady. No i w ramach tych ustalonych zasad akurat, no niestety, ale artyści nie zostali tam ani politycy uwzględnieni, tylko akurat świat medyczny, a więc pracownicy szeroko pojętej służby zdrowia, choć podobno nie powinno się używać takiej nazwy.
Ale wiemy, o co chodzi.
Plus ich rodziny, tak? No chodzi o to, aby ci, którzy na pierwszej linii frontu pracują z osobami, które przebywają w szpitalach, żeby nie byli źródłem przenoszenia akurat tegoż koronawirusa.
No jak żywo taką osobą nie jest Leszek Miller na przykład, który się zaszczepił, pochwalił się tą informacją, były premier.
Na pewno nie jest i myślę, że kto jak to, tak jak mogę jeszcze, powiem szczerze, jakoś zrozumieć ludzi, którzy są spoza świata polityki, to on powinien wiedzieć, że akurat ta sprawa będzie przedmiotem szczególnego oglądu ze strony opinii publicznej. No i również mediów. Tak to niestety jest.
I nie powinno się mieć pretensji do mediów o to, że tą sprawą się zajmują. Ja przypomnę...
Wręcz powiem szczerze, należało mieć z tyłu głowy, że na pewno to będzie przedmiot szczególnej kontroli. Tym bardziej, jak zauważyłem dzisiaj emocjonalny wpis jednej z lekarek z warszawskiego urzędu medycznego, która skomentowała to na Instagramie bardzo ostrym wpisem. Myślę, że to nie jest przyjemne to, co ona napisała.
Tak, napisała. No powiedzmy, omijając tę warstwę ogólną, bo wiem, o jakim wpisie pan mówi, powiedziała między innymi, że dla niej szczepionki na razie nie ma. Jan Dziedziczak, panie ministrze, pański komentarz do tej całej sytuacji, tego wszystkiego, co się w ostatnich godzinach przetoczyło bardzo dużą lawiną przez media i nie tylko, i Twittera.
Tak, rzeczywiście, no, sprawa jest bulwersująca. Sprawa przypomina te wszystkie patologie III RP, zresztą wcześniej komunistyczne, które mieliśmy w naszym kraju do 2015 roku, kiedy to osoby, które uważały się za osoby wybrane, mogły w pierwszej kolejności ustawiać się po dobra, w tym wypadku dobra ratujące życie. I bulwersujące jest to, że to środowisko wykorzystało szczepionki, które miały być przeznaczone na tych, którzy dzielnie od wielu miesięcy, ryzykując życie i zdrowie, walczą z tym wirusem dla pracowników służby zdrowia, dla medyków. I naprawdę, no, skala kłamstw, kręcenia tego środowiska, przecież pani Maria Severn pytana przez dziennikarza, kiedy jeszcze sprawa nie wyszła, zaprzeczała, że była szczepiona, dopiero kiedy dziennikarz powiedział, gdzie i kiedy ona była, no to przyznała i później przepraszała. I to całe środowisko, kierownictwo, prawda, TVN-u i wszystkie z tymi osobami związane środowiska, no to jest naprawdę, naprawdę gorszące. I do tego premier Leszek Miller, startujący z list Koalicji Obywatelskiej, więc wspólnych list Platformy, PSL-u i SLD, bez żadnych konsekwencji, bo, drodzy Państwo, wśród tych czarnych owiec znalazł się samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości.
Nie tylko jeden.
I reakcja naszej formacji była natychmiastowa i bezwzględna. Ta osoba została usunięta i te osoby zostały usunięte z Prawa i Sprawiedliwości. Pan Leszek Miller pluje w mediach, nadal jest w klubie SLD. Dowiadujemy się, że starosta Polskiego Stronnictwa Ludowego Sostrzeszowa z powiatu pana posła Grzyba też był zaszczepiony. Nie wiem, jakie tu będą konsekwencje, czy PSL będzie tutaj standardy Prawa i Sprawiedliwości, czyli absolutnie piętnanie takiego stawiania się ponad ludźmi, czy tutaj będzie jakaś taryfa ulgowa, to się zaraz dowiemy pewnie od pana posła. Natomiast jeśli chodzi o Leszka Millera, i to jest on cały czas obecny w mediach, występuje jako polityk SLD. Zero reakcji partii wobec takich osób. No i to jest ta różnica jakościowa.
To tak? ja ze swojej strony powiem. Ja spróbuję premiera Millera zaprosić na rozmowę. Może uda mi się wypytać go o te kwestie. W końcu jest posłem z naszego regionu, także
tak,
należą się
do wyjaśnienia. To jest też do końca pytanie do premiera Millera, bo on jest bardzo z siebie zadowolony i drnie jakby w tą dramatyczną narrację, tak? Dlaczego on, polityk, ma być przed ludźmi, którzy na pierwszej linii frontu walczą o nasze zdrowie, przed medykami, którzy stu iluś medyków naszych umarło w trakcie tej pandemii właśnie dlatego, że decydowało się na walkę z pandemią, bycie z ludźmi w szpitalach, leczenie ich. Podkreślmy, nie zachorowało wyłącznie, ale część tych ludzi umarło. I oni mają nie dostawać szczepionek, tylko mają dostawać politycy i celebryci. No to jest niebywałe i też absolutnie nie podzielam tutaj opinii prezydenta Jaśkowiaka, środowiska Gazety Wyborczej i tak dalej, którzy bronią tej fatalnej sytuacji i tej decyzji i zachowują się tak, jakby się nic nie stało. Ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest pytanie tylko do Leszka Millera, to jest pytanie do jego partii. Czy będą jakieś reakcje wobec Leszka Millera? No to jest pytanie też do PSL-u. Czy będą reakcje wobec na przykład starosty z PSL-u?
To w takim razie to pytanie przekierowuję do Andrzeja Grzyba, bo na pewno też ma ochotę tutaj się ustosunkować do tej kwestii. Było paru innych rzeczy, które padły w wypowiedzi ministra Dziedziczaka. Bardzo proszę, panie pośle.
Powiem szczerze, że no akurat dowiaduję się od pana ministra Dziedziczaka, że taka sytuacja miała miejsce, ale jeżeli tak rzeczywiście jest, to nie pochwalam tego, bo uważam, że to nie będzie to dobrze zrozumiane. Zresztą ja też we wcześniejszych wypowiedziach mówiłem, że politycy nawet nie powinni uczestniczyć w takich, bym powiedział, akcjach, które związane są z promocją szczepień, ponieważ to też nie jest nie do końca może być dobrze zrozumiane.
No ale... właśnie, opacznie, dokładnie tak. Dokładnie
tak, może być opacznie zrozumiane. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że trochę jest inna sytuacja akurat ludzi, którzy są samorządowcami i kierują na przykład pod ich opieką są szpitale powiatowe czy liczne domy pomocy społecznej, czy inne ośrodki o tym charakterze. Ale też uważam, że to należałoby jednak odczekać i poczekać na swoją kolejkę, bo to wywołuje niestety niedobre reakcje.
A będzie pan rekomendował w takim razie jakieś konsekwencje wobec starostów? Jeżeli okaże się, że to jest prawda,
panie redaktorze, najpierw porozmawiam ze starostą, bo nie znam tej sytuacji. Jestem poza akurat swoim miejscem zamieszkania. Jak wrócę, to zadzwonię i zapytam się, jak ta sytuacja wygląda. No nie jest to też dla mnie komfortowa sytuacja, jeżeli tak było.
Panowie, ja jeszcze odwołam się do jednej sytuacji, bo to my jako Radio Poznań, jako pierwsi w ogóle ujawniliśmy przypadek w naszym kraju dotyczący szczepienia poza kolejnością. Chodziło o starostę śremskiego Zbigniewa Jansa, który tłumaczył nam to w ten sposób, że on jest w grupie zerowej, bo on jest właścicielem szpitala. Dokładnie taki był cytat. Kiedy próbowaliśmy się upewniać, no to on tłumaczył, że on jako szef, prezes, właściwie Grzegorz Jarzyna ze Szczecina, niemalże szpitala, ma prawo się zaszczepić. A potem dowiedzieliśmy się, że na korytarzach starostwa śremskiego krążyły listy dla pracowników, którzy mieli się wpisywać tam jako wolontariusze pracujący w szpitalu. Więc nie było to od tak po prostu zrobione, bo była taka okazja, tylko zaplanowana akcja z premedytacją. Więc pytanie, czy na takie działanie też jest jakiekolwiek przyzwolenie?
Ja uważam, że to bardzo niedobry precedens. To nie buduje wiarygodności akurat samorządu, który niewątpliwie każdy z samorządów prowadzących szpitale i w szczególności domy pomocy społecznej, jak i ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, gdzie są osoby niepełnosprawne również, czy domy dziecka, internaty. Ja rozumiem, że tam jest wiele tych miejsc styku, w którym samorządowcy, a w szczególności kierujący tymi samorządami, mogą się zetknąć, czy być nawet źródłem, że tak powiem, zakażenia. Ale w tej sytuacji wydaje mi się, że nie powinni korzystać z tego uprzywilejowania, tym bardziej, że jak widzimy na razie ta ilość szczepionek jest ograniczona. Natomiast wydaje mi się, że do rozstrzygnięcia pozostaje sprawa, w jaki sposób wykorzystywać te tak zwane końcówki, o czym zresztą media też pisały, kiedy okazuje się, że na przykład mija termin, że tak powiem, wykorzystania szczepionki, która została wyjęta z temperatury minus 70 stopni, jest przechowywana w innych warunkach. To jest do rozstrzygnięcia, ale to też powinna być klarowna, jasna decyzja ze strony decydentów, którzy przygotowali Narodowy Program Szczepień, jak to powinno wyglądać. I tutaj trzymajmy się jednolitej zasady, to jest moja taka opinia i zarazem rada, trzymajmy się jednolitej zasady, bo jak będziemy odstępowali, to wywołamy niepotrzebne społeczne niezrozumienie, to bym powiedział tak delikatnie bardzo, nie mówiąc już o krytyce społecznej.
Jan Dziedziczak, panie ministrze.
Jeśli chodzi o te końcówki, to tutaj sytuacja jest jednoznaczna, bo to oczywiście teraz niektórzy z tych osób uwikłanych w tą żenującą historię właśnie w ten sposób próbują się, jak słyszymy w mediach, tłumaczyć. Natomiast procedura jest jednoznaczna. Jeżeli zostaje końcówka, podkreślmy, szczepienia odbywają się w szpitalach, przychodniach, to istnieje lista, czy to pracowników służby zdrowia, czy ich rodzin, czy pacjentów obecnych w szpitalu, co do których można te resztki wykorzystywać. Nie trzeba dzwonić na drugi koniec miasta do starosty, żeby przyjechał i żeby został zaszczepiony, albo rozsyłać e-maile do celebrytów, żeby ci przyjechali i zostali zaszczepieni. No, my jednoznacznie jakby podchodzimy jako środowisko do tej sytuacji. Podkreślmy, na swoją kolej spokojnie czeka prezydent, czeka premier, czeka prezes Kaczyński już przecież po 70. Oni też się spotykają z ludźmi, a pomimo to uważają, że pracownicy służby zdrowia czy rodzice wcześniaków mają tutaj pretensje. Naprawdę politycy, proszę wybaczyć za ten kolokwializm, nie są świętymi krowami i mogą, znaczy oni mają służyć społeczeństwu, a nie traktować społeczeństwo jako służących. No to jest ta zasadnicza... I jeszcze raz podkreślę, bardzo ważne i zachęcam naszych słuchaczy, zachęcam też dziennikarzy, bardzo ważne jest, żeby śledzić, jak dane ugrupowania, jak dane środowisko podchodzą do tego tematu. Tak? U nas też się zdarzyły czarne owce, ale dosłownie kilka osób i reakcja była jednoznaczna i natychmiastowa, jakby my nie zgadzamy się na takie uprawianie polityki. Mhm. Czy reakcja będzie w innych partiach? Zobaczymy. Widzimy właśnie, prawda, osoby z, jakby, pojedyncze osoby, jeśli chodzi o polityków, samorządowców, były wszędzie, tylko tu była bardzo silna reakcja z naszej strony. W pozostałych ugrupowaniach tej reakcji jakoś
panowie, to jeszcze jedno ważne pytanie. Czy ta afera...
Ja chciałbym, tutaj...
Proszę bardzo. Oczywiście, no, tak, jest to debata, także...
Ja uważam, że z punktu widzenia akurat promocji całego przedsięwzięcia szczepionkowego...
Właśnie chciałem o to zapytać.
To wręcz bym powiedział, że prezydent Polski, który w szczególności w kampanii wyborczej się wypowiedział bardzo, bym powiedział, wstrzemięźliwie, a nawet bym powiedział sceptycznie, mówiąc, że on nie lubi szczepień, nigdy się na grypę nie szczepi, to myślę, że dobrze by się stało, gdyby prezydent akurat wraz z rodziną, mówię o małżonce, w tym uczestniczył. Panie ministrze, nie miałbym żadnego zastrzeżenia ze swojej strony, że prezydent państwa w takiej sytuacji, w warunkach takiej epidemii jest tą osobą, która zachęca do tego.
No tak, ale to, panie pośle, znów jest ten paradoks.
Nie mówię o premierze, nie mówię o rządzie, tylko mówię właśnie akurat tylko o prezydencie państwa. To jest jeden wyjątek.
Proszę zobaczyć, bo jakby
nie,
tutaj trudno nam się mówi naraz i to nie jest pretensja do posła Grzyba, bo to jest osoba kulturalna.
I tak, panowie, jesteście dzisiaj bardzo zdyscyplinowani.
Trudno nam się przebić przez ten format telefoniczny. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, to prezydent zachował się najlepiej jak tylko można w tej sytuacji, bo powiedział, uwaga, zaszczepię się, zachęcam, żebyśmy się wszyscy szczepili. Ja się zaszczepię oczywiście, małżonka także, ale uwaga, w swojej kolejności. Znaczy powiedział, zaszczepię się i zapisuję się do mojej kolejki. Znaczy lepszego zachowania nie można sobie wyobrazić. I bo z jednej strony promuje jakby tutaj swoją osobę jako głowa państwa ten proces, który nam przywróci zdrowie i normalność, a z drugiej strony jednak pokazuje szacunek do tych, którzy ryzykują życie po to, żebyśmy byli zdrowi i nasi bliscy, żeby byli zdrowi.
Panie ministrze, ja nie z tego zarzutu, tylko mówię, że nie miałbym nic przeciwko temu, a wręcz gdyby mnie ktokolwiek kiedykolwiek pytał w tej sprawie, to bym powiedział, akurat prezydent państwa miałby tutaj dużą rolę do odegrania, bo ma ten duży mandat społeczny i to jest ta podstawowa rzecz.
Pytanie, osobą, czy powinien się szczepić, słucha, skoro jest po koronawirusie, bo chyba na razie jeszcze są podobnie.
Ja też jestem uzdrowieńczym, ale uważam, że i nawet namawiałem ministra zdrowia, żeby wykorzystać ten potencjał ludzi, którzy przeszli, namawiałem w debacie publicznej, oczywiście w Sejmie, ponieważ jest to niewykorzystana szansa, bo te osoby, które przeszły i mają potwierdzenie jeszcze, że posiadają przeciwciała, mogłyby służyć, że tak powiem, temu rozruchowi gospodarki. No chociażby mogłyby być klientami restauracji wraz ze swoimi rodzinami, czy też pojechać nawet na urlop i tak dalej. No ja rozumiem, że to nie jest łatwe do wykonania, ale to jest też pewien potencjał, z którego powinniśmy korzystać, bo tak zamykamy wszystko, a tak to byśmy jednak tutaj panowie mogli już otworzyć trochę tą naszą gospodarkę. To wcale nie oznacza, że wszystkie normy ostrożnościowe i również nawet te elementy lockdownu.
No, zawsze muszą być zachowane. Panowie, pozwólcie, że troszkę przyspieszę. Niewiele czasu zostało. Chciałbym zapytać o wasze plany polityczne na ten rok dotyczące i was osobiście, ale także waszych ugrupowań. No PSL dosyć ciekawie zakończył rok tą koncepcją Roberta Gwiazdowskiego jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich. To jest nieoczywista kandydatura. Dla mnie osobiście, znając biografię Roberta Gwiazdowskiego, dosyć zaskakująca. To jest też kandydatura z Konfederacją. No to już jest jakieś otwarcie. Pytanie jest otwarte tak naprawdę, bo czy tak możemy się odnosić do tej kwestii? Możecie mówić o sobie. Pozostawiam panu mikrofon. Mamy jeszcze parę minut do tego, żeby troszeczkę powróżyć sobie przed tym rokiem i pożyczyć. Jan Dziedziczak, bardzo proszę.
To oczywiście będzie rok wychodzenia z kryzysu, światowego kryzysu, jaki jest spowodowany przez pandemię koronawirusa. Wskaźniki gospodarcze są dobre. Powiedziałbym, że nawet jedne z lepszych w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stan naszej gospodarki. Ta światowy kryzys spowodowany pandemią Polskę dzięki naszym dobrym decyzjom, dzięki wpompowaniu bardzo dużej ilości pieniędzy na rynek mające na celu rozkręcenie gospodarki, tą pomoc też kierowaną bezpośrednio do samorządów, do mniejszych ośrodków, jak teraz ten Fundusz Inwestycji Lokalnych. To wszystko sprawia, że nie odczujemy tak bardzo kryzysu jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Myślę, że to jest główne wyzwanie, pokonanie w tym wymiarze medycznym pandemii koronawirusa i oczywiście w naszym przypadku polskim, no nie wychodzenie z kryzysu, tylko utrzymanie rozwoju gospodarczego.
Panie ministrze, jako dziennikarz bardzo lubię personalia, więc mamy na przykład dzisiaj duże zmiany w kancelarii prezydenta, odejście ministra Szczerskiego, ministra Muchy. Jest także ta kandydatura na rzecznika praw obywatelskich. Nadal nie wiadomo, czy profesor Wawrzyk, czy na przykład Robert Gwiazdowski, a może Zuzanna Radzińska-Bluszcz. Może chwilę o personaliach w takim razie.
No oby nie pani Bluszcz, dlatego że no, jest to przedstawicielka skrajnie lewackich środowisk, które widzieliśmy w tak zwanych marszach czarnych, tych feministycznych, gdzie dewastowano kościoły.
No tak, ale Robert Gwiazdowski to jest ciekawa kandydatura, przyzna pan, nieoczywista.
Oczywiście, że tak, tylko problem polega na tym, że to jest osoba, która nie ma w tej chwili, jeśli chodzi o arytmetykę sejmową, żadnych szans. Możemy ją potraktować jako ciekawostkę. Aczkolwiek człowiek interesujący, którego ja osobiście lubię. Natomiast no, my jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego kandydata, pana profesora Piotra Wawrzyka.
A tu z kolei arytmetyka senacka się kłania.
Tutaj brakuje jednego głosu w Senacie, tak, ale z kolei ta kandydatura bez większych problemów uzyska poparcie w Sejmie. Jeśli byśmy zliczyli poparcie klubu PSL i koła Konfederacji, to jeśli się nie mylę, to pewnie jest około 30 posłów, no za mało, żeby zdobyć tą liczbę 231.
Panie pośle, zwracam się do Andrzeja Grzyba. Może chwilę o osobistych sprawach, no i też pociągnę kwestię Roberta Gwiazdowskiego, bo to ciekawy motyw.
Znaczy, ja uważam tak, że rok 2021 będzie trudniejszy z wielu powodów niż rok 2020. Dlatego, że my w tej chwili koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na sprawach dotyczących walki z epidemią, ale też konsekwencje tej walki z epidemią, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, one będą się przenosiły na rok 2021. Co prawda, spadek PKB w roku prognozowany w roku 2021, który w różnych tam tych opiniach jest przedstawiany na poziomie gdzieś tam 3%, czy niespełna 4%, a w roku 2021 jest prognozowany wzrost. OECD tutaj mówi o 2,9%, Komisja Europejska 3,1%. Natomiast myślę, że to, co będzie najtrudniejsze, to rozruszanie inwestycji. Czyli de facto ten wzrost PKB będzie tylko i wyłącznie, wzrost gospodarczy będzie oparty tylko i wyłącznie o konsumpcję oraz eksport. A w niektórych
no i pytanie, czy będzie V czy U, jeśli chodzi o tę literę odbicia od dna, prawda?
Tak, tak.
Czy
i tutaj,
czy dłuższy
jeżeli
czas.
Chodzi o eksport, to niestety, no między innymi eksport rolny tutaj, ponieważ te ceny bardzo spadły ze względu również na ograniczenia w eksporcie, w szczególności jeżeli chodzi o niektóre sortymenty, mówię o drobiu i również o wieprzowinie ze względu na ASF, którą mamy w Wielkopolsce, co stanowi wielki problem, spadek cen. Natomiast, który temu towarzyszy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie społeczne, to my do tej pory nie zajmowaliśmy się skutkami, które wpływają między innymi na kondycję taką, mówię, emocjonalną społeczeństwa. Wielu ludzi to się odbija zarówno na dzieciach, odbija się również na osobach w szczególności starszych, tych zamkniętych w ramach kwarantanny. I myślę, że dopiero tu będziemy, te skutki dopiero będziemy widzieli. No i również tak. Kwestie zdrowotne.
Ogromny wzrost przypadków choćby tak. Pobytu dzieci czy wizyt dzieci w poradniach psychologicznych. Statystyki są alarmujące pod tym względem, więc rzeczywiście...
I w moim przekonaniu powinniśmy w chwili obecnej nie... Tak samo jak na kwestie gospodarcze, te zdrowotne, zwrócić w ramach tych kwestii zdrowotnych na tą kondycję psychiczną, że tak powiem, naszego społeczeństwa. Bo to jest niezmiernie ważne, jak w jaki sposób, że tak powiem, będziemy wychodzili. I polityka może się tu bardzo mocno do tego przyczynić.
W jaki sposób? Albo... raczej dokłada do
Nie, nie, ale pani redaktorze, dlatego mówię, ponieważ w ocenie społecznej właśnie te emocje wywoływane przez w szczególności politykę centralną mają ogromny wpływ na postawy społeczne.
To
od właśnie głównych aktorów politycznych w tej chwili, a tutaj główną rolę odgrywa Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, ale też i opozycja. Od tych aktorów zależy również porozumienie. Czy budowanie elementów porozumienia, zrębów, odbudowę tej wspólnoty narodowej, o której ciągle mówimy, że ona niestety została rozerwana. Natomiast co do pana profesora Gwiazdowskiego, no to jest ta, że tak powiem, nasza, że tak powiem, tutaj zamanifestowana koncepcja, żebyśmy środowiska akademickie zaprosili do wskazania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając, że w chwili obecnej trudno będzie przy tym, że tak powiem, podziale politycznym znaleźć kompromisowego kandydata, który będzie wskazywała którakolwiek partia polityczna. I myślę, że zarówno pan minister Dziedziczak, jak i ja mamy pełną świadomość, mimo że przewaga Zjednoczonej Prawicy jest w Sejmie, no to kandydat, jakim jest profesor Wawrzyk, no nie ma dużych szans na to, żeby uzyskać poparcie Senatu.
Czyli mamy pad. Panowie, po minucie.
Natomiast my z kolei stwierdziliśmy, że skoro dwukrotnie pani...
Radzińska-Bluszcz.
Doktor Radzińska-Bluszcz nie uzyskała poparcia Sejmu, no to trudno upierać się przy takiej kandydaturze. Trzeba szukać innego rozwiązania, bo instytucja rzecznika z punktu widzenia konstytucyjnych organów państwa jest ogromnie ważna i należałoby ten kryzys personalny po prostu jak najszybciej rozwiązać.
Panowie, no nie ma już za bardzo dużo czasu, żebyśmy powiedzieli o waszych osobistych planach. Trochę na to liczyłem, ale może po 30 sekund dla każdego z panów. I to już jest naprawdę ostatnie nasze zdanie w dzisiejszej debacie.
Znaczy, Jan Dziedziczak.
Andrzej Grzyb, proszę bardzo.
Że zgadzam się Jan tutaj ze znaczną częścią wypowiedzi pana posła Grzyba. Bardzo ważny element odbudowy tak naprawdę zaniedbanej przez lata pomocy psychiatrycznej dla dzieci, psychiatrii dziecięcej. Dramatyczna ilość samobójstw dzieci w ostatnich latach, kilkunastu latach i nareszcie ruszył program wsparcia dla psychiatrii dziecięcej. Co ciekawe, nasz rząd zaprosił do tego programu pana profesora Balickiego, Marka Balickiego, ministra zdrowia w rządach lewicy. Więc
i oby to był to jest właśnie sygnał takiego zasypywania podziałów.
Robimy
panowie,
coś ponad podziałami.
Nasz czas dobiegł niestety końca. Nie mam już niestety możliwości oddania głosu Andrzejowi Grzybowi, który był jednym z gości naszej dzisiejszej debaty, i Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, kłaniam się nisko, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i kulturalnych, merytorycznych debat jak najwięcej na naszej antenie. Kłaniam się, do usłyszenia.
Przy gorącym stole.